Francis Hodgson Burnett. Tajemniczy ogród. Powieść dla młodzieży. Tłumaczenie Jadwiga Włodarkiewiczowa. Rozdział 15. Budowanie gniazdka. Po całym tygodniu deszczu ukazała się znów wesoła, błękitna kopuła nieba, a słońce poczęło silnie przygrzewać. Mary bawiła się doskonale, choć nie mogła przestać marzyć o ujrzeniu przez cały ten czas tajemniczego ogrodu i Dicka. Tydzień prędko jej minął. Po kilka godzin dziennie spędzała z Colinem w jego pokoju, opowiadając mu o radżach, albo o ogrodach, albo o Dicku i o domku na stepie. Oglądali razem piękne książki z obrazkami. Czasem Mary czytywała Colinowi, to znów Colin jej głośno trochę poczytał. Gdy bywał zajęty i rozbawiony, nie wyglądał wcale na kalekę i tylko twarz jego, tak przerażająco blada i leżenie po całych dniach na sofie dawały mu pozór ułomnego. Z panienki to przebiegłe stworzonko, żeby nasłuchiwać i z łóżka wstawać i dochodzić, gdzie się tam co dzieje, rzekła raz pani Medlock. Choć po prawdzie to jakby błogosławieństwo dla nas wszystkich. Toć on nie miał ani razu napadu furii, ani łez, odkąd się ta przyjaźń z panienką datuje. Pielęgniarka już chciała rzucić miejsce, ale teraz chętnie zostanie, bo panienka za nią pracuje i jest przy nim na posterunku, dodała uśmiechając się. W rozmowach swych z Colinem była Mary bardzo przezorna co do tajemniczego ogrodu. Pragnęła dowiedzieć się o nim kilku rzeczy, ale czuła, że wprost pytać go nie może. Przede wszystkim, odkąd jej zaczęło być miłe jego towarzystwo, pragnęła dowiedzieć się, czy można by mu powierzyć tajemnicę. Nie był on ani trochę podobny do Dicka, lecz widoczne było, że myśl o ogrodzie, o którym nikt nie wiedział, podobała mu się niesłychanie, tak, że chyba można by mu zaufać. Lecz nie znała go dostatecznie, by mieć pewność. Drugą rzeczą, której się pragnęła dowiedzieć, było to. Jeżeli mu można zaufać, tak na pewno, czy by się dało wziąć go do ogrodu tak, żeby o tym nikt nie wiedział? Ów sławny doktor zalecił mu używanie świeżego powietrza, a Colin sam powiedział, że chętnie by zgodził się na to, o ile by to było w tajemniczym ogrodzie. Ale kto wie? Może gdyby miał tak dużo świeżego powietrza i znał Dicka i Gila i gdyby widział świeże, rosnące roślinki, to by może nie myślał tak dużo o śmierci. Mary przeglądała się kilka razy w lustrze ostatnimi czasy i przekonała się, że wyglądała zupełnie inaczej niż to wątłe dziecko, które przybyło z Indii. To dziecko teraz było ładniejsze. Nawet Marta dostrzegła w niej zmianę. Powietrze od wrzosowiska już panience na dobre wyszło, rzekła razu pewnego. Już panienka nie jest ani taka żółta, ani taka wątła jak przedtem. Nawet włosy panienki już nie są takie ulizane. One też się ożywiły i zaczynają się trochę podnosić. Tak samo jak ja, odpowiedziała Mary. Są teraz gęściejsze, a ja tłuściejsza i pewnie mi dużo urosły. O, na to mi wygląda, na pewno, rzekła Marta, poprawiając jej uczesanie nad czołem. Już panienka teraz wcale nie taka szpetna i rumieńczyki ma na policzkach. Jeśli ogród i świeże powietrze dobrze jej zrobiły, to może i na zdrowie Colina będą miały wpływ dodatni. Ale cóż, jeśli on nie znosi, żeby na niego obcy ludzie patrzyli, to może nie zechce zobaczyć Dicka. Czemu się gniewasz, gdy na ciebie patrzą? Zagadnęła go pewnego dnia. Nie cierpiałem tego nigdy, odparł. Nawet gdy jeszcze byłem bardzo mały. Potem, jak mnie wywieźli nad morze, a ja zwykle leżałem w wózku, to na mnie wszyscy patrzyli. A panie zatrzymywały się i rozmawiały z pielęgniarką, a potem zawsze zaczynały się szepty, a ja dobrze wiedziałem, że mówią o tym, że nie będę żył. Potem czasami panie głaskały mnie po głowie i mówiły: biedne dziecko. Razu jednego, kiedy to jakaś pani powiedziała, wrzasnąłem z całych sił i ugryzłem ją w rękę. Wystraszyła się tak, że uciekła. Myślała pewnie, żeś się wściekł jak pies, rzekła Mary zupełnie bez zapału. Wszystko mi jedno, co myślała, odparł marszcząc czoło. Ciekawa jestem, dlaczegoś nie skrzeczał i nie gryzł, gdym ja weszła do twego pokoju. Rzekła Mary, po czym zaczęła się uśmiechać. Myślałem, żeś albo duch, albo sen, odparł. Nie można ugryźć ani ducha, ani snu, a z krzyku nic sobie nie robią. Czy nie mógłbyś znieść, gdyby chłopiec jaki na ciebie patrzał? Pytała Mary nieśmiało. Chłopczyk leżał na swych poduszkach i milczał zamyślony. Jest chłopiec jeden, zaczął mówić zwolna, jakby ważąc każde słowo. Jest chłopiec jeden, którego wzrok nie byłby mi przykry. Ten chłopiec, który wie, gdzie mieszkają lisy. Dick. Jestem pewna, że on by nie był przykry, rzekła Mary. Wszak go się nie boją ani ptaki, ani inne zwierzęta, rzekł Colin, wciąż ważąc każde słowo. Może i ja dla tego samego nie będę się bał jego wzroku. On jest jakby czarodziejem zwierząt, a ja jestem chłopiec zwierzę. Począł się śmiać. Mary śmiała się także. W rzeczy samej skończyło się na serdecznym uśmiechu, a pomysł chłopca zwierzątka, chowającego się w swej norze, ubawił ich szczerze. Mary zaś doznała miłego uczucia, że co do Dicka, to może być o niego spokojna. Owego pierwszego ranka, gdy niebo się wypogodziło, Mary obudziła się bardzo wcześnie. Słońce wpadało do pokoju ukośnymi strugami przez story, a było w tym świetle tyle jakiegoś wesela, że dziewczynka wyskoczyła z łóżka i pobiegła do okna. Odsunęła story, otworzyła okno, a świeże, wonne powietrze falą ciepła ją ogarnęło. Step błękitniał, a świat cały wyglądał jak zaczarowany. W powietrzu tu i ówdzie drgały jakieś ledwo dosłyszalne, a przecież wyraźne, czarowne tony i głosy, jakby setki ptaków nastrajały gardziołka, przygotowując się do rozpoczęcia koncertu wiosennego. Mary wyciągnęła rękę za okno i trzymała ją chwilę w słońcu. — Jak ciepło, jak ciepło! — zawołała. — Moje kiełki będą rosnąć i rosnąć i rosnąć, a cebulki i korzenie dopieroż teraz zaczną w ziemi pracować. Wychyliła się z okna jak mogła najwięcej, oddychając pełną piersią i wciągając nozdrzami woń powietrza, aż naraz poczęła się śmiać. Przypomniało jej się bowiem to, co matka Dicka mówiła o końcu jej nosa, który się porusza tak jak królikowi. Musi być chyba jeszcze bardzo wcześnie, pomyślała. Obłoczki się różowią i nie widziałam dotąd nigdy takiego koloru nieba. Nikt nie wstał, nawet chłopców stajennych nie słychać. Nagle myślą tknięta zerwała się na równe nogi. Nie mogę czekać dłużej, pójdę obejrzeć ogród. Nauczyła się już ubierać sama. Gotowa była w 5 minut. Znała małe boczne drzwi, które umiała odryglować sama. Zbiegła po schodach w pończoszkach, tylko w sieni dopiero włożyła buciki. Drzwi wielkie otworzyła z łańcucha, odryglowała, otworzyła, jednym susem przeskoczyła stopnie i oto znalazła się na trawniku, który, rzekłbyś, pozieleniał nagle. Promienie słońca ją grzały, nad głową jej płynęły fale wonnego ogrodowego powietrza. Z krzaków i drzew szedł ku niej śpiew i ćwierkanie ptasząt. Uderzyła w dłonie z wielkiej radości i spojrzała w niebo, które było takie niebieskie i takie zaróżowione, i perłowe, i białe, i takie światłem wiosennym przesycone, że miała ochotę ćwierkać i śpiewać głośno, i rozumiała, że drozdy, gile, skowronki śpiewać muszą i radować się. Pobiegła za roślami i ścieżkami do tajemniczego ogrodu. Wszystko już inaczej wygląda, rzekła. Trawa zieleńsza, wszędzie coś kiełkuje, coś rośnie, na gałązkach pokazują się zielone pączki liści. Pewna jestem, że Dick dzisiaj przyjdzie po południu. Długotrwały, ciepły deszcz porobił dziwne rzeczy z kwietnikami pod murem. Różne roślinki poczęły się z korzonków rozwijać. Tu i ówdzie zabłyszczała królewska purpura i złoto krokusów i hiacyntów. 6 miesięcy przedtem nie byłaby Mary dostrzegła, jak świat budził się z uśpienia. Dzisiaj Nic uwagi jej nie uszło. Kiedy dotarła do miejsca, gdzie znajdowały się pod bluszczem ukryte drzwi, zwrócił jej uwagę dziwny, rozgłośny, nieznany jej dotąd dźwięk. Było to wołanie, a dochodziło z wysokości muru. Kiedy zaś Mary spojrzała, dostrzegła siedzącego tam ptaka o błyszcząco-granatowo-czarnym upierzeniu. Ptak spoglądał na nią z powagą. Mary nigdy przedtem nie widziała Kawki z tak bliska. Denerwowało ją to wołanie. W następnej jednak chwili ptak skrzydła rozwinął i łopocząc nimi poleciał przez tajemniczy ogród. Mary miała nadzieję, że ptak nie zatrzyma się tam na dobre i otworzyła drzwi, by się przekonać. Gdy już na dobre weszła do ogrodu, zobaczyła, że Kawka może jednak tu pozostanie, gdyż usiadła na karłowatej jabłoni, pod którą leżało małe, rude stworzonko z puszystym ogonem i oboje przyglądali się pochylonej postaci i rudej czuprynie Dicka, który klęczał w trawie, pracując w pocie czoła. Mary jednym susem znalazła się przy nim. — Och, Dicku, Dicku! — zawołała. — Jak zdołałeś tak wcześnie tu przyjść? Jakeś mógł, słońce dopiero co wzeszło. Powstał z klęczek uśmiechnięty, rozpromieniony, z potarganą czupryną i oczyma jak dwa płatki błękitu. — Ojoj! — odparł. — Jeszcze przed świtem dziś wstałem. Nie byłbym w łóżku doleżał. Toć świat jakby się dziś na nowo narodził. I wszędzie pełno pracy, brzęczenia, pisku, oddechów, woni, gniazdek zakładania, że cię to wszystko z łóżka mocą wyciąga. Step oszalał z radości, gdy słońce się pokazało. Byłem wśród wrzosów i sam jak oszalały biegłem, hukając i śpiewając. I przyszedłem prosto tutaj. Nie byłbym wytrzymał, toć ten ogród na nas czekał. Mary przycisnęła serce rączkami. Oddychała prędko, jakby po szybkim biegu. — O, Dicku, Dicku! — zawołała radośnie. — Takam szczęśliwa, że głowę tracę! Małe zwierzątko z puszystym ogonkiem, widząc chłopca rozmawiającego z kimś obcym, powstało ze swego miejsca pod drzewem i podeszło do niego blisko. Kawka zaś sfrunęła z gałązki i przysiadła mu na ramieniu. — To ten młody lisek — objaśnił Dick, drapiąc łebek zwierzątka. — Nazywa się kapitan. A to tutaj jest sadza. I ona i kapitan biegły za mną przez step, jakby je harty goniły. Oboje czuli to samo, co ja. Zwierzątka zdawały się wcale nie lękać Mary. Gdy Dick począł chodzić, sadza siedziała mu spokojnie na ramieniu. Kapitan zaś dreptał u jej boku. Niech panienka spojrzy, rzekł Dick. Jak to tutaj podrosło? A to? Albo tu? Proszę spojrzeć teraz tutaj. Rzucił się na kolana. Mary przyklękła obok niego. Natrafili na duże gniazdo różnobarwnych krokusów. Mary główkę schyliła i poczęła kwiatki z zapałem całować. Człowieka nie można by tak całować, rzekła podnosząc główkę. Kwiaty to zupełnie co innego. Chłopiec wydawał się zdumiony, lecz uśmiechnął się. O mój Boże, nieraz ja matkę tak całowałem, mówił. Gdym ze stepu po całodziennej bieganinie powracał, a ona we drzwiach słońcem oblana stała, taka pogodna i dobra. Biegali od jednej strony ogrodu na drugą i znajdowali dziwów tyle, że wciąż musieli sobie przypominać, że przecież tylko szeptem tutaj mówić mogą. On jej pokazywał nabrzmiewające pączki listowia na krzakach różanych, które im się zdawały zeschnięte. Pokazywał mocnie zliczoną nowych kiełków wychylających się przez czarną glebę. Ciekawe swe młode noski przytykali blisko do ziemi, wdychając jej wonie wiosenne. Kopali i pełli i śmiali się radośnie, dopóki włoski Mary nie były tak samo potargane jak czupryna Dicka, a policzki jej rozkwitły jak dwa maki czerwone. Było radości i wesela ranka tego w tajemniczym ogrodzie, a wśród uciechy zdarzało się coś zarówno uroczego, jak zdumiewającego. Coś łagodnie przyfrunęło przez mur i jak strzała ukośnie zapadło w najgęściej zadrzewiony kącik. Jakiś cień ptaszka z czerwoną piersią niosącego coś w dziobku. Dick stanął nieruchomo, kładąc rękę na ramieniu Mary, jakby naraz spostrzegli się, że się śmieją w kościele. Nie możemy się teraz ruszać – mówił do niej szeptem. Musimy nawet oddychać ostrożnie. Jakem go ostatni raz widział, to zaraz wiedziałem, że sobie żony szuka. To Gil Bena Weatherstaffa. Zakłada sobie gniazdko. Zostanie tutaj, jeśli go nie spłoszymy. Usiedli na trawie i siedzieli tak nieporuszeni. Musimy udawać, że mu się z bliska nie przyglądamy, mówił Dick. Skończyłaby się nasza przyjaźń z nim, gdyby spostrzegł, że go podglądamy. On się teraz zmieni nie do poznania. Zakłada sobie własne gospodarstwo, będzie płochliwy i podejrzliwy. Nie ma teraz czasu na wizyty i plotki. Musimy cichutko siedzieć i starać się wyglądać tak, jakbyśmy byli trawą, drzewami albo krzakami. Potem, gdy przywyknie do naszego widoku, to zaćwierkam trochę i będzie zaraz wiedział, że mu nic złego nie zrobimy, że mu w drogę nie wejdziemy. Mary nie była pewna, czy potrafi tak jak Dick starać się wyglądać jak trawa, drzewa lub krzewy. Lecz on powiedział tę dziwną rzecz tak, jak coś zupełnie naturalnego, najprostszego na świecie i czuła, że dla niego to musi być nic. I w rzeczy samej. Przyglądała mu się uważnie przez kilka minut, bo ciekawa była, czy to możliwe, by się zrobił zielony i miał gałęzie i listki. Lecz on siedział tylko zupełnie nieruchomo, a mówiąc, zniżał głos do tonów tak miękkich i słodkich, że dziwne było, iż go dosłyszeć zdołała. Budowanie gniazdek to także część wiosny, mówił. Ręczę, że było tak samo od początku świata. Mają one swoje sposoby myślenia i działania, a ludzie nie powinni się do nich mieszać. Wiosną można łatwiej przyjaciela stracić niż w jakiejkolwiek innej porze roku, jeśli jest się zbyt ciekawym.
Jeżeli będziemy mówili o Gilu, to będę musiała na niego patrzeć,
rzekła Mary jak mogła najciszej.
Musimy mówić o czym innym. Chcę ci coś powiedzieć.
On by wolał, żebyśmy mówili o czym innym, rzekł Dick. Co mi panienka chce powiedzieć?
Czy ty wiesz o Colinie?
Pytała szeptem. Odwrócił głowę i spojrzał na nią. A co panienka wie o nim? Zapytał.
Widziałam go. Przez ten tydzień co dzień z nim rozmawiałam. On chce, bym do niego przychodziła. Mówi, że gdy mnie widzi, to zapomina o tym, że jest chory i umierający.
Odpowiedziała Mary.
Skoro pierwsze zdumienie minęło, wyglądał Dick, jakby doznał uczucia wielkiej ulgi.
Bardzo się z tego cieszę, wykrzyknął. Z całego serca się cieszę. Teraz będzie mi lżej. Wiedziałem, że mi o nim mówić nie wolno, ale nie lubię nic ukrywać.
Nie chcesz ukrywać się z ogrodem? Spytała Mary.
Nigdy bym o nim nie powiedział, odrzekł. Ale mówię do matki. Matko, mam tajemnicę, której nie mogę wydać. Nie jest to nic złego ani brzydkiego. Nie jest to nic gorszego, jak żebym ukrywał, gdzie jakie gniazdko jakiegoś ptaszka. Nie gniewasz się na mnie, prawda?
Mary pragnęła zawsze słyszeć, co mówiła matka.
Cóż matka powiedziała? Zapytała, nie lękając się usłyszeć odpowiedzi. Dick uśmiechnął się błogo. Z góry można było przewidzieć, co powie, odparł. Pogłaskała mnie po głowie, roześmiała się i rzekła. Moje dziecko, wolno ci mieć swoje sekrety, toć cię znam już 12 lat.
A skąd wiedziałeś o Colinie? Dopytywała Mary.
Każdy, kto zna pana Cravena, wie, że ma syna, który będzie kaleką i wiedzą też wszyscy, że pan Craven nie lubi, gdy się o nim mówi. Ludzie się martwią za jaśnie pana, bo pani Craven była tak śliczną, młodą panią i bardzo się kochali. Pani Medlock zatrzymuje się zawsze u nas, jadąc do Twaite i mówi matce o wszystkim przy nas, bo wie, że nas matka tak wychowała, że nam można zaufać.
Jak się panienka o nim dowiedziała?
Marta się okropnie bała ostatnimi czasy, gdy do domu przychodziła. Mówiła, że panienka słyszała go, jak krzyczał i pytała jej, co to znaczy – a ona nie wiedziała, co odpowiedzieć. Mary opowiadała mu, jak w nocy wiatr świszczał, jak ją obudził, jak usłyszała daleki płacz i jęki, które ją poprowadziły przez ciemne korytarze ze świeczką w ręku, jak doprowadziły ją do drzwi, jak drzwi te otworzyła i znalazła się w przyćmionym pokoju z rzeźbionym łożem i baldachimem na 4 kolumienkach opartym. Gdy poczęła opisywać bledziuchną, jak z kości słoniowej rzeźbioną, twarzyczkę i dziwne, ciemno ocienione oczy, Dick głową tylko potrząsał. Mówią, że ma takie same oczy jak jego matka, tylko że jej były śmiejące się i wesołe, powiedział. Mówią też, że pan Craven nie może znieść jego widoku, kiedy nie śpi, a to właśnie przez te oczy, że takie podobne do matki, a takie inne w tej smutnej, wymizerowanej twarzy. Czy myślisz, że chciałby, żeby on umarł? Szeptała Mary. To nie, ale chciałby, żeby się nigdy nie był urodził. Matka mówi, że to już jest, co może być najgorszego dla dziecka. Takie dzieci, których się nie pragnie, rzadko kiedy tyją. Pan Craven to by mu kupił wszystko, co za pieniądze kupić można, ale wolałby zapomnieć, że on na świecie żyje. Przy tym boi się, że mu pewnego pięknego dnia wyrośnie garb. Colin sam tak się tego boi, że wcale siadać nie chce, rzekła Mary. Zawsze mówi, że gdyby czuł, że mu coś rośnie na plecach, to by zwariował i na śmierć by się zapłakał. Nie powinien on tak leżeć i rozmyślać o takich rzeczach, zauważył Dick. Najzdrowszy chłopiec mógłby się rozchorować, gdyby ciągle myślał tylko o tym. Lisek leżał w trawie przy chłopcu, spoglądając na niego i prosząc się o pogłaskanie czasem. Dick zaś pochylał się i łagodnie gładził go po grzbiecie. Potem kilka minut w ciszy rozmyślał. Podniósł głowę i rozejrzał się po ogrodzie. Gdyśmy tu przyszli pierwszy raz, wyrzekł, wydawało się wszystko szare. Niech panienka teraz spojrzy i powie, czy jest różnica. Mary spojrzała i odetchnęła głęboko. A co? Zawołała. Ta szara ściana zaczyna się zmieniać. Tak wygląda, jakby ją przesłaniała zielona mgiełka, jakby wszystko okrywało się gazą zieloną. Oj, oj! Wołał Dick. Będzie tej zieloności coraz więcej i więcej, aż cała szarość zniknie. Czy panienka zgadłaby, o czym teraz myślałem? Wiem, że musiałeś myśleć o czymś ładnym i dobrym, z przekonaniem odrzekła Mary. Sądzę, że myślałeś coś o Colinie. Myślałem, że gdyby mógł być tu razem z nami, to by nie myślał o naroślach, które mu się mogą utworzyć na plecach. Patrzałby na pączki róż, które się rozwinąć mają i byłby zaraz zdrowszy, tłumaczył Dick. Ciekawy jestem, czy by nam się kiedy udało wprowadzić go w dobry humor i namówić na poleżenie w wózku tutaj, pod tymi oto drzewami. Ja też już o tym myślałam. A myślałam, odkąd pierwszy raz z nim rozmawiałam, rzekła Mary. Ciekawa jestem, czy by on potrafił zachować tajemnicę i czy byśmy mogli przynieść go tutaj tak, by o tym nikt nie wiedział. Myślałam sobie, że ty byś mógł pchać jego wózek. Doktor powiedział, że on powinien przebywać na świeżym powietrzu, a on chciałby wyjść, ale z nami, a jego muszą wszyscy słuchać. On z nikim innym nie chce wychodzić, więc może będą nawet radzi, jeśli zechce wyjść z nami. Ogrodnikom może kazać nie wchodzić do parku, więc nigdy by nas nie podpatrzył. Dick rozmyślał głęboko, gładząc grzbiet Liska. Ręczę, żeby to było znakomicie dla jego zdrowia, powiedział. My przecież wcale nie myślimy, że byłoby lepiej, żeby się nie był urodził. Jesteśmy sobie po prostu dwoje dzieci, które lubią patrzeć, jak się rozwijają roślinki w ogrodzie, a on byłby trzecim. Dwóch chłopczyków i mała dziewczynka, którzy przyglądają się wiośnie. Ręczę, że to byłoby lepsze jak wszystkie mikstury doktorskie. On od tak dawna leżał ciągle w swoim pokoju i tak się lęka o swoje plecy, że zdziwaczał trochę, mówiła Mary. Z książek dowiedział się różnych rzeczy, ale tak, to on się na niczym nie zna. Mówi, że był zbyt chory, żeby móc przyglądać się światu naokoło siebie, a zresztą nienawidzi wychodzenia na dwór, nienawidzi ogrodu i ogrodników. Lubi jednak słuchać o naszym ogrodzie, bo on jest tajemnicą. Nie mogłam przecież za wiele mu opowiadać, ale on mówił, że chciałby go zobaczyć. Już my go tutaj dostaniemy, na pewno, rzekł Dick. Dla mnie to nic pchać jego wózek. Widziała panienka, jak Gil i jego samiczka pracowali przez ten czas, cośmy tu siedzieli? Niech panienka spojrzy, jak to sobie siedzi na gałęzi i myśli sobie, gdzie by mógł złożyć tę gałązkę, co trzyma w dziobku. Wydał cichy dźwięk, jakby łagodne zaćwierkanie.
Gil zaś odwrócił główkę i spojrzał pytająco, wciąż trzymając w dziobku gałązkę. Dick przemawiał do ptaka jak Ben Weatherstaff, lecz przemawiał łagodnym tonem doradczym.
Gdziekolwiek gniazdko zbudujesz, wszędzie będzie dobrze, rzekł. Wiedziałeś ty dobrze, jak się gniazdko buduje, zanim jeszcze z jajka się wyklułeś. No, śmiało, chłopcze, do roboty, nie trać czasu.
Och, jak ja lubię, gdy ty z nim rozmawiasz, mówiła Mary, śmiejąc się rozkosznie.
Ben Weatherstaff daje mu ciągle nauki i wyśmiewa się z niego, a on skacze i patrzy, jakby każde słowo rozumiał. I wiem, że to lubi.
Ben mówi, że on jest taki próżny, że wolałby, żeby go kamieniem uderzono raczej, niż nie zauważono.
Dick śmiał się i mówił dalej. Ty dobrze wiesz, że my oboje przeszkadzać ci nie będziemy, rzekł do Gila. My też jesteśmy jakby dwa zwierzątka albo dwie roślinki. My także gniazdko tu sobie budujemy. Bogu dzięki, pilnuj się tylko, żebyś nas nie wydał.
A choć Gil nie odpowiedział, bo miał dziobek zajęty, to przecież gdy odlatywał z gałązką w swój kącik ogrodu, poznała Mary po jego oczach, co jak dwa czarne diamenty błyszczały, że ptaszek za żadne skarby nie zdradziłby ich tajemnicy.
Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.